Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Minęła godzina 21:31. Audycja dla małżonków. Naszym gościem dziś jest siostra Anna Pudełko, apostolinka. Serdecznie witamy siostrę.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Drodzy radiosłuchacze, jesteśmy jeszcze w okresie świąt Bożego Narodzenia, przed Nowym Rokiem, pełni radości. No, ale niektórzy właśnie mówią, no, święta i po świętach, nieładnie. Jak nie zbanalizować świąt Bożego Narodzenia? Trzeba by się zastanowić głębiej, właściwie, dlaczego to Boże Narodzenie ma miejsce? Po co Bogu ciało było potrzebne? Przecież on jest Bogiem, wszystko może zrobić, nie potrzebuje do tego ciała. A jednak, siostra Anna Maria Pudełko nam ten temat wyjaśni. Będzie bardzo ciekawie. Zapraszamy.
Kochani, witam was bardzo serdecznie i cieszę się, że zechcieliście poświęcić ten czas właśnie na wysłuchanie tej refleksji. Może z takim trochę intrygującym tytułem, który tutaj razem z panem Lechem przygotowaliśmy. Po co Bogu ciało? I jednocześnie po co nam ciało? Kiedy myślimy o godności, o wartości ludzkiego ciała, o wiele częściej przypominamy o tym w kontekście świąt Zmartwychwstania Chrystusa. Wtedy mówimy, że Chrystus, który powstał z martwych, ma nowe, chwalebne ciało, to ciało zabrał też do chwały Ojca, do chwały Trójcy Świętej. I wtedy też przypominamy sobie, że to jest cel naszego istnienia, że kiedyś w niebie będziemy w Bożej chwale nie tylko z naszą duszą, ale także z naszym chwalebnym i zmartwychwstałym ciałem. I oczywiście to jest bardzo ważne i bardzo istotne, ale nie możemy myśleć o naszym ciele jedynie w kontekście życia wiecznego, ponieważ jest nam ono ogromnie potrzebne już tutaj na ziemi, właśnie po to, żeby do nieba się dostać. Zacznijmy więc od naszego tu i teraz. I właśnie, pan Lech powiedział już, że mamy już 2 dni najważniejszych świąt, najważniejsze dni świąt za nami. Trwamy teraz w oktawie Bożego Narodzenia i to jest takie przepiękne w liturgii, że przez 8 dni świętujemy Dzień Narodzenia Pańskiego. Słyszymy, że to dzisiaj Maryja wydała na świat Zbawiciela, a potem jeszcze będziemy celebrować okres Bożego Narodzenia, który będzie trwał aż do niedzieli Chrztu Pańskiego, czyli do 10 stycznia. Czyli, moi drodzy, przed nami jeszcze 10 dni, właściwie 2 tygodnie, celebrowania tej wielkiej tajemnicy wcielenia, która jest sercem duchowości chrześcijańskiej. Jak więc nie zatrzymać się jedynie na Wigilii, na opłatku, na życzeniach, na prezentach, na 2 dniach świąt i 2 dniach przy okazji wolnych od pracy i właśnie nie mówić, jak już to usłyszeliśmy, święta i co święta. W dzień Bożego Narodzenia, kiedy uczestniczyliśmy w Eucharystii, słyszeliśmy w drugim czytaniu takie piękne słowa zaczerpnięte z listu do Hebrajczyków. Jest to pierwsze zdanie tegoż listu. I brzmią one tak. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. I moi drodzy, ja wiele czasu medytowałam te słowa. Jak to jest, że Bogu nie wystarczało to, co mówili prorocy, że zechciał On osobiście opowiedzieć nam o sobie. I kiedy patrzymy na historię zbawienia, to widzimy, że Bóg bardzo stopniowo, z ogromnym szacunkiem też do siły percepcji człowieka, do możliwości jego przyjmowania i rozumienia Bożych darów, zapowiada przyjście Zbawiciela. Pierwszą taką zapowiedź słyszymy już w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Bóg mówi do do Adama i Ewy już po grzechu pierworodnym, a jednocześnie też do węża, który jest razem z nimi obecny, wprowadza mnie przyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Więc już tutaj dowiadujemy się, że będzie jakaś niewiasta, że ona wyda na świat potomstwo i to potomstwo zmiażdży głowę szatana, głowę złego, pokona tego, który pokonał, no niestety, pierwszych rodziców, kusząc ich do nieposłuszeństwa w ogrodzie Eden. Następnie Bóg wybiera człowieka, z którym zaczyna rozmawiać w głębinach jego serca i to jest Abraham. Pierwszy człowiek, który tak bardzo świadomie poszedł za Bogiem i zaufał mu na przepadłe i on też otrzymuje obietnicę syna, obietnicę potomka, na którego czeka jeszcze wiele lat i którego potem też w akcie wielkiego zawierzenia ofiaruje Bogu na górze Moria. Potem Bóg wybiera sobie z 12 pokoleń synów Izaaka jedno pokolenie, to jest pokolenie Judy, a z tego pokolenia wybiera ród Dawida. I wiemy o tym i wszyscy dalsi prorocy będą o tym mówili, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida. Mamy kolejnych dwóch wielkich proroków i jest to Izajasz. Często słuchaliśmy jego proroctw w liturgii Adwentu, który mówił nam o tym, w jaki sposób zostanie poczęty ten zapowiadany potomek Dawida, że on narodzi się z dziewicy i kim on będzie, w jaki sposób zostanie nazwany, jakie będzie miał prerogatywy. Oraz prorok Micheasz, który zapowiedział nam, gdzie narodzi się zapowiadany Mesjasz i że będzie to, podobnie jak w wypadku Dawida, miasto narodzin Dawida, a potem Mesjasza, czyli Betlejem, miasto chleba. Wszystkie te przepowiednie spełniły się potem w osobie Jezusa. Prorocy zapowiadali przyjście nowego władcy, przyjście nowego króla, który wyzwoli Izraela ze wszystkich jego wrogów. Niektórzy zapowiadali przyjście wielkiego sędziego, inni przyjście wielkiego pasterza i odnowiciela, który na nowo zgromadzi rozproszony naród wybrany. Nie były do końca jasne te przepowiednie, bo były tylko zapowiedziami. I Bóg, który się objawia, zawsze przekracza nasze oczekiwania i najbardziej widzimy to właśnie w ostatnim z proroków Starego Testamentu, którym jest Jan Chrzciciel, kuzyn Pana Jezusa, ten, który spotkał się z Nim już w łonie, kiedy przebywał w łonie Elżbiety, gdy Maryja właśnie z Jezusem pod swoim sercem poszła do swojej kuzynki, aby jej pomóc. W tym spotkaniu Jan został już napełniony Duchem Świętym. Jan zapowiada Jezusa, przygotowuje na Jego przyjście, chrzci w Jordanie i ma swoją wizję Mesjasza. Ma swoją wizję Mesjasza, którą opisuje nam ewangelista Mateusz. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień rzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który za mną idzie, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Słowo Jana było słowem z ogromną mocą, ale też pokazywało przyjście Mesjasza jako tego, który przeprowadzi sąd nad światem. I to sąd, tak jak tu widzimy, bardzo surowy. Jest ta siekiera, która odcina to wszystko, co jest uschłe. Jest to wiejadło, które oczyszcza omłot, zbiera ziarna, wyrzuca plewy. Tymczasem Jezus jest zupełnie inny niż Jan tego oczekuje i w pewnym momencie wysyła, już kiedy jest w więzieniu, swoich uczniów i pyta, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. I odpowiedź Jezusa jest zaskakująca. Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Jezus przekroczył oczekiwania Jana i przychodzi najpierw jako ten, który jest sędzią miłosiernym, tym, który leczy, uzdrawia, który zaprasza do nawrócenia, który podnosi, wspiera, koi i namaszcza balsamem pocieszenia i namaszcza Duchem Świętym. Po co więc Bogu ciało i po co nam ciało? Bo to, że Bóg przyjął ludzkie ciało, przypomina nam, że jest ono dla nas ogromnym darem. I chciałabym w tej naszej refleksji wyjść od słów papieża Franciszka, które są mi niesamowicie bliskie, które zaczerpnęłam z Ewangelii Gaudium, jest to numer 88. I tam papież mówi tak: niektórzy chcieliby Chrystusa czysto duchowego, bez ciała i bez krzyża. Tak też zamierzają utrzymywać relacje międzyludzkie za pośrednictwem sofistycznych aparatów, ekranów i systemów, które mogą dowolnie włączyć i wyłączyć. Tymczasem Ewangelia zachęca nas zawsze, by podejmować ryzyko spotkania twarzą drugiego człowieka, z jego fizyczną obecnością stawiającą pytania, z jego bólem i jego prośbami, z jego zaraźliwą radością, wcale ramię w ramię. Prawdziwa wiara w Syna Bożego, który przyjął ciało, jest nieodłączna od daru z siebie, od przynależności do wspólnoty, od służby, od pojednania z ciałem innych. Syn Boży przez swoje wcielenie zachęcił nas do rewolucji czułości. I to jest właśnie to zdanie, które dla mnie jest taką drogocenną perłą. Syn Boży poprzez swoje wcielenie zachęcił nas do rewolucji czułości. I dalej w swoich refleksjach, zawsze w Ewangelii Gaudium, papież pokazuje nam, że ogromną mistrzynią czułości, pierwszą mistrzynią czułości jest Maryja. I papież mówi tak: Maryja jest tą, która potrafi zamienić stajnie dla zwierząt w dom Jezusa ze skromnymi pieluszkami i z olbrzymią czułością. Bardzo lubię ten fragment, tym bardziej, że jest on właśnie w kontekście tajenki betlejemskiej, tej groty, gdzie narodził się Jezus. I moi drodzy małżonkowie, rodzice, dziadkowie, którzy nas słuchacie, dla mnie to jest takie niesamowite w kontemplowaniu tajemnicy Bożego Narodzenia, że miłość mężczyzny i kobiety jest tak ważna dla Boga, że Bóg zechciał jej doświadczyć osobiście. Dla mnie to jest wstrząsające, bo Bóg zechciał przyjść na świat jako dziecko. Bóg zechciał doświadczyć tego, co znaczy wtulić się w ramiona mamy, być prowadzonym przez rękę, przez swojego tatę. Chciał uczyć się bezpieczeństwa, miłości, odpowiedzialności, czułości od swoich rodziców. Chciał uczyć się wszystkiego od swoich rodziców. Bóg mógł wybrać różne drogi przyjścia do nas. Mógł się pojawić jako dorosły mężczyzna. Jest wolny, jest wszechmocny. A jednak zapragnął przejść całe nasze życie, od momentu poczęcia do śmierci, tak samo jak my, we wszystkim, za wyjątkiem grzechu. I to jest takie, moi drodzy, niesamowite. I kiedy patrzymy na moment narodzenia Jezusa, to widzimy, że tam brakowało wszystkiego. Domu, przyjęcia, akceptacji, może najpotrzebniejszych sprzętów, może nawet wody było mało, żeby się dobrze do tego porodu przygotować, żadnych wygód. Ale jedno jest pewne, Jezusowi nie zabrakło miłości. Miłości Maryi i miłości Józefa. Czułości jego mamy i troskliwości jego taty. Dlatego to ubogie dzieciątko jest niesamowicie bogate, bo jest przyjęte i ukochane od samego początku swojego istnienia. I tylko Maryja w tajemnicy Bożego Narodzenia, moi drodzy, może uczyć nas, jak przemieniać wszelkiego rodzaju stajnie dla zwierząt w dom dla Jezusa. Bardzo mocne jest to porównanie papieża. Dlaczego? Bo stajnia dla zwierząt, zwierzęta kojarzą nam się z instynktownością, czyli z takimi bardzo pierwotnymi odruchami. I wiemy, że nam w naszym życiu codziennym też może dużo takich instynktów towarzyszyć. A chodzi o to, abyśmy my przemieniali to, co instynktowne, to, co pełne czułości, wrażliwości, uważności na drugiego. I wtedy będziemy tworzyli klimat domu, czyli klimat bezpieczeństwa, klimat miejsca, do którego chcemy powracać, bo tam się czujemy oczekiwani, bezpieczni, przyjęci, kochani, ale też klimat domu, który jest taką przestrzenią, w której dobrze jest wychodzić do świata, bo jesteśmy umocnieni, nasyceni dobrem, którym potem pragniemy dzielić się z innymi. I dalej papież Franciszek mówi, snując swoją refleksję, że kiedy patrzymy na Maryję pochyloną nad dzieciątkiem w Betlejem, za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy wierzyć w rewolucyjną moc czułości i miłości. W niej dostrzegamy, że pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby poczuć się ważnymi. Człowiek czuły, człowiek delikatny, człowiek pokorny jest człowiekiem autentycznie silnym, bo nie musi gardzić drugim, nie musi upokarzać go, nie musi go źle traktować, żeby poprawić sobie nastrój. Jak bardzo ważne słowa, ale też jak bardzo prawdziwe słowa papieża. Moi drodzy, Bóg potrzebuje ciała po to, aby wyrazić miłość. Miłość jest rzeczywistością duchową. Bóg jest miłością, a miłość jest Bogiem. I dlatego Bogu nie wystarczyło tylko inspirować proroków, bo to zawsze było przekaz z drugiej, trzeciej, piątej ręki, możemy powiedzieć. Człowiek nigdy nie ogarnie tajemnicy Boga. Ten przekaz zawsze jest, no pozwólcie to tak powiedzieć, nie do końca adekwatny, jest niedoskonały. Więc Bóg w pewnym momencie zapragnął sam o sobie opowiedzieć i przyjął ludzkie ciało, aby pokazać nam, jak wyrażać miłość. My jesteśmy istotami duchowo-cielesnymi, duchowo-materialnymi. I aby doświadczyć miłości, która nie jest uczuciem, ale jest decyzją, jest wyborem, jest podstawą życia, potrzebujemy oczu, uszu, ust, dłoni, nóg, całego naszego ciała, aby poprzez nasze spojrzenie, nasze gesty, nasze słowa, nasze postawy, nasze czyny, nasze decyzje opowiedzieć miłość. Miłość, którą przyjmujemy, miłość, którą wyrażamy. Bogu było potrzebne ciało, aby opowiedzieć nam, kim On jest, ale też kim jest człowiek w Jego oczach. Bo wiemy, że grzech pierworodny i potem każdy kolejny grzech deformuje też człowieka we własnych oczach i zamazuje obraz człowieka i tego wielkiego daru, co znaczy być człowiekiem, ale też zamazuje prawdziwy obraz Boga. Więc potrzebujemy się zapytać, jeżeli Jezus rozpoczyna poprzez swoje wcielenie rewolucję czułości, czym jest czułość? Słowo być może w dzisiejszym świecie bardzo niepopularne, słowo, które czasami może kojarzyć się z tkliwością czy taką czułostkowością, ale prawdziwa czułość nie ma nic wspólnego ani z infantylnością, ani z tkliwością, ani właśnie z takim byciem przesłodzonym, sztucznym, takim nieautentycznym. Czułość to przede wszystkim zdolność do głębokiego odczuwania, czyli ta zdolność do głębokiego spotkania z samym sobą, jako osoba, jako kobieta, jako mężczyzna, do spotkania siebie we własnej wrażliwości, to umiejętność przyjęcia i pokochania siebie, aby potem odczuć i przyjąć drugiego. Czyli czułość rozpoczyna się od czucia własnej godności, wartości, dobroci. I wtedy, kiedy potrafimy odkryć siebie i przyjąć siebie, możemy stawać się darem dla innych. Nie musimy już zabiegać o akceptację innych, by być zdolnymi do czynienia dobra. Jak tą czułość możemy wyrażać? I moi drodzy, pani Wanda Pułtawska, wielka przyjaciółka papieża Jana Pawła II, w swoich konferencjach dla małżonków i dla narzeczonych mówiła, że mamy trzy takie wspaniałe sposoby w naszej cielesności, trzy takie przestrzenie do wyrażania czułości. I myślę, że zawsze to jest bardzo ważne, ale szczególnie dzisiaj w tym kontekście pandemii, gdzie mamy bardzo ograniczone możliwości kontaktu właśnie z miłości do drugiego człowieka. Więc potrzebujemy też pytać siebie, w jaki sposób możemy dobrze, adekwatnie zaspokajać właśnie potrzeby obecności, potrzeby bliskości, potrzeby więzi. Jeżeli nie zawsze to może być spotkanie tuż obok, czy spotkanie twarzą w twarz. Bo mam takie wrażenie, że dzisiaj największym cierpieniem człowieka jest właśnie poczucie izolacji, osamotnienia, brak kontaktu z tymi, którzy są nam najbliżsi. I pani Wanda Pułtawska mówi, że czułość wyrażamy na trzy sposoby. Poprzez nasze spojrzenie, poprzez ton głosu i poprzez gesty. Oczy. W ogóle to jest niesamowite, bo spojrzenie to jest pierwszy kontakt z drugim człowiekiem. I tu się rozgrywa niesamowicie wiele. To nie jest najważniejsze, ale od tego, jak patrzę na drugiego, bardzo wiele zależy. Zanim uczynię jakikolwiek gest, zanim wypowiem jakiekolwiek słowo, spotykam drugiego moim spojrzeniem. I tym spojrzeniem mogę mu zakomunikować. Widzę cię. Jestem tu dla ciebie. Dobrze, że jesteś. Jesteś dla mnie kimś ważnym. Zauważam, co przeżywasz. Ale mogę też opuścić oczy, mogę odwrócić wzrok. Moje spojrzenie może być ciepłe, przyjmujące, takie wręcz goszczące drugiego, akceptujące, afirmujące, rozpoznające drugiego w jego prawdzie. Ale moje spojrzenie też może być pogardliwe, osądzające, krytykujące. I są takie spojrzenia, gdzie osoba by usiadła i byśmy jej opowiedzieli całe nasze życie, bo czujemy się tak dobrze, tak przyjęci. A są też takie spojrzenia, że najchętniej byśmy założyli ciemne okulary albo wręcz otworzyli parasol, żeby się ukryć przed takim spojrzeniem, bo wydaje nam się, że no ktoś nam czyni rentgen, prawda? I to nie taki rentgen leczniczy, ale właśnie rentgen krytykanstwa, nawet nie tyle krytyki. I moi drodzy, warto się pytać, jakie jest moje spojrzenie? Szczególnie dzisiaj, gdzie jeszcze nosimy maseczki i część twarzy jest zakryta, myślę, że bardzo dobrze możemy wykorzystać ten wielki dar, jakim są nasze oczy, aby drugiego przywitać, aby drugiego zauważyć. Radość jest widoczna nie tylko na uśmiechu naszych ust, ale radość komunikujemy także przez oczy i to widać nawet wtedy, kiedy usta są przesunięte, więc nasze oczy mogą być takim potężnym komunikatorem miłości, czułości, życzliwości, dobroci, przyjęcia i akceptacji, troski o drugiego człowieka. I kiedy patrzymy na Jezusa w Ewangeliach, to widzimy, kochani, że wszystkie spotkania, wszystkie ważne wydarzenia zaczynają się od spojrzenia. Jezus szedł brzegiem jeziora i ujrzał Piotra i Andrzeja i ich powołał. Dalej szedł i ujrzał Jana i Jakuba i ich powołał. Jezus wychodzi z Kafarnaum, ujrzał Lewiego w komorze celnej i go powołał. Jezus wchodzi do miasta, zauważył kondukt pogrzebowy, zatrzymał się i zobaczył tą płaczącą wdowę, której umarł jedyny syn, dotknął mar i wskrzesił chłopca. Jezus widział tłumy i poczuł wzruszenie i zaczął ich nauczać, bo byli jak owce bez pasterza. W spojrzeniu Jezusa jest coś niesamowicie pięknego, że ludzie, którzy go spotykają, stawiają wszystko na jedną kartę, ryzykują całe życie. Jak bardzo musieli poczuć się przyjęci, ukochani, jak bardzo musieli poczuć, że Jezus widzi głębiny ich serca wręcz i wydobywa z nich wszelkie dobro, jakie tam jest złożone. Jezus też widzi wartość człowieka. Niesamowite jest to spotkanie, kiedy Jezus jest na uczcie u faryzeusza Szymona i przychodzi kobieta, która chce mu obmyć nogi. I pierwsze, co robi Szymon, kiedy na nią patrzy, w sercu ją osądza i mówi, gdyby on wiedział, kim ona jest, że ona jest grzesznicą. I w tym momencie Jezus odwraca się do Szymona i mówi mu. Po pierwsze, mówi mu po imieniu, czyli wchodzi z nim w relację bliskości i mówi, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Widzisz tę kobietę? Niesamowita moc tego stwierdzenia. Jezus nie widzi w niej jawno grzesznicy, nie widzi w niej grzesznicy. Widzi w niej kobietę całej godności i wartości. Owszem, być może popełniła wiele błędów w swoim życiu, ale Jezus widzi w niej osobę wartościową. I tak Bóg patrzy na każdego z nas. I tego możemy uczyć się, tego spojrzenia od Jezusa. Dalej, ton głosu, nasz styl mówienia. Nasz styl mówienia może być szorstki, może być taki bardzo niecierpliwy, może być wręcz dominujący, taki narzucający. Są osoby, które mówią tylko trybem rozkazującym i nie znoszą tonu sprzeciwu. Moi drodzy, czym innym są relacje profesjonalne i zawodowe, a czym innym są relacje rodzinne. Znam takie rodziny niestety, gdzie osoby potrafią tylko krzyczeć do siebie, a nie potrafią do siebie mówić. Spokojny ton głosu jest bardzo kojący, jest bardzo błogosławiący. Jest coś takiego w ogóle w procesie komunikacji, co nazywamy łagodną stanowczością. Bardzo lubię to określenie, ponieważ łagodność, moi kochani, to jest umiejętność właściwego zarządzania złością, gdzie ja poprzez moją złość nie ranię drugiego, nie narzucam się mu, nie oskarżam go, ale ta złość daje mi siłę, aby wyrazić siebie w sposób adekwatny, stanowczy, pokazujący moje granice, ale jednocześnie nie ubliżający drugiego, czyli poprzez okazanie szacunku. I im bardziej nasz ton głosu będzie właśnie taki spokojny, kojący, łagodny, tym lepiej będziemy potrafili ze sobą rozmawiać i tym mniej będzie między nami kłótni, napięć i nieporozumień. I moi drodzy, to też jest ważne, szczególnie właśnie w tym czasie, kiedy o wiele bardziej jesteśmy w domu, kiedy może nam się piętrzyć też wiele problemów związanych i z nadmiarem pracy, i z nadmiarem opieki nad dziećmi czy wnukami, z takim brakiem cierpliwości, bo wydłużający się czas pandemii kosztuje nas wszystkich i bardzo łatwo wpaść w irytację i w niecierpliwość. Natomiast kiedy staramy się nad sobą zapanować, to zobaczymy też, że zmienia się jakość naszej rozmowy. I to możemy zauważyć, kiedy śledzimy też rozmowy Jezusa. Jakie one były, pełne dobroci, pełne wrażliwości, pełne też takiego zrozumienia drugiego człowieka. I trzecia możliwość komunikowania czułości to są gesty. I tutaj znowu Jezus jest mistrzem, moi drodzy, w okazywaniu bliskości. Jezus nie boi się bliskości. Jezus dotyka dzieci, przytula je i błogosławi. Jezus wręcz przekracza wszelkie granice, jeśli chodzi też o tradycje o tradycje związane z codziennością narodu wybranego. Jezus dotykał chorych, Jezus dotykał trędowatych, co było zabronione, ale to był jedyny sposób, by temu umęczonemu człowiekowi pokazać bliskość. Jezus dotyka zmarłych. Nawet jeżeli zaciąga rytualną czystość, dla Niego jest o wiele ważniejsze, żeby pokazać, że Bóg kocha i kocha do końca. Jezus nie tylko dotyka, ale pozwala się dotykać. Pozwolił sobie namaścić stopy przez Marię Magdalenę. Pozwolił, aby Jan położył głowę na Jego sercu w czasie ostatniej wieczerzy. Czyli Jezus nie ucieka przed tymi gestami ogromnej zażyłości i bliskości. Ale Jezus jednocześnie jest niesamowicie czysty i taki przejrzysty w okazywaniu tych gestów. Kiedy przychodzi Judasz do ogrodu oliwnego, aby go zdradzić, Jezus na dwuznaczność reaguje natychmiast. Mówi tylko trzy słowa, ale to jest dosłownie majstersztyk komunikacji interpersonalnej. Jezus mówi: Juda, przyjacielu, pocałunkiem zdradzasz. I popatrzcie, Judasz do końca pozostaje przyjacielem Jezusa, to znaczy Jezus komunikuje Judaszowi, że bez względu na to, co zrobisz, ja nie wycofam mojej przyjaźni. Co więcej, ja umrę za ciebie na krzyżu. Dlatego mu mówi: przyjacielu, pocałunkiem. Dla Żydów pocałunek mistrza, pocałunek rabbiego był gestem najwyższej czci oddawanej nauczycielowi, mędrcowi. I Jezus mu pokazuje, to co miało być wyrazem największej czci, ty używasz do tego, aby zdradzić. I na to nie ma zgody. I Jezus wydobywa to na światło dzienne. Moi drodzy, tajemnica Bożego Narodzenia zaprasza nas właśnie do tego, abyśmy stawali się bardzo twórczy w okazywaniu bliskości, ale też bardzo wrażliwi, żeby innych tą bliskością nie zalewać, ale żeby dać każdemu tyle, ile potrzebuje. I na tym polega właśnie empatia, żeby umieć zauważyć, czego nasi najbliżsi potrzebują, czy to będzie pocałunek, czy przytulenie, czy objęcie, czy potrzymanie za rękę, czy pogłaskanie po policzku, czy rozmowa, czy czułe spojrzenie w oczy. I to naprawdę drugiej osobie, szczególnie naszym najbliższym, może rozświetlić dzień. I ponieważ nasz czas dobiega już końca, chciałabym zakończyć tą refleksję o czułości, wracając do świętego Józefa, o którym tak pięknie mówi papież Franciszek w ostatnim swoim liście apostolskim Patris Corde, Ojcowskie Serce, w którym on mówi bardzo ważną rzecz. I tutaj zacytuję wam na zakończenie tej naszej refleksji właśnie słowa papieża, kiedy mówi o pełnym czułości ojcowskim sercu Józefa, które jest na podobieństwo serca ojca. Co ocala w nas czułość? Bo czułość ma moc ocalania. Ocala naszą kruchość. Posłuchajcie, co mówi papież Franciszek. Jeśli taka jest perspektywa ekonomii zbawienia, to musimy nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością. Złe sprawia, że patrzymy na naszą kruchość z osądem negatywnym, podczas gdy duch z czułością wydobywa ją na światło dzienne. Czułość jest najlepszym sposobem dotykania tego, co w nas kruche. Wskazywanie palcem i osąd, który stosujemy wobec innych, są bardzo często oznaką naszej niezdolności do zaakceptowania własnej słabości, własnej kruchości. Jedynie czułość uchroni nas od dzieła oskarżyciela. Dlatego ważne jest spotkanie z Bożym miłosierdziem, zwłaszcza w sakramencie pojednania, doświadczając prawdy i czułości. Paradoksalnie, nawet zły może powiedzieć nam prawdę, ale czyni to, aby nas potępić. Wiemy jednak, że prawda, która pochodzi od Boga, nas nie potępia, lecz akceptuje nas, obejmuje, wspiera, przebacza nam. Prawda zawsze ukazuje się nam jako miłosierny ojciec z przypowieści Ewangelii świętego Łukasza. Wychodzi nam na spotkanie, przywraca nam godność, stawia nas z powrotem na nogi, wyprawia dla nas ucztę z uzasadnieniem. Ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a znów odnalazł się. I moi drodzy, im bardziej jesteśmy w stanie poprzez czułość przyjąć własną kruchość, niedoskonałość, grzeszność, możemy powiedzieć własną niemoc, a każdy z nas ją ma, tym bardziej będziemy w życiu rezygnować z wszelkiej formy przemocy. Przyjęcie, doświadczenie i przyjęcie mojej niemocy uwalnia mnie od wszelkich form przemocy. A przemoc może być czasem bardzo subtelna. To nie znaczy, że ja kogoś pobiję, uderzę. To wystarczy, że będzie takie ciągłe wymuszanie czy narzucanie mojej wizji, mojego zdania, moich opinii. I to już są zachowania przemocowe, które w rodzinie na dłuższą metę wprowadzają bardzo wiele ucisku i niepokoju. A kiedy mamy tą odwagę stawania się czułymi czy stawania się troskliwymi, to wtedy sami siebie chronimy, abyśmy siebie nie oskarżali, ale też innych nie oskarżali, ale umieli przepraszać i prosić o przebaczenie. Umieli przyjmować innych i przyjmować siebie. Więc kochani, Boże Narodzenie jest dla nas wielką szkołą czułości, wielką szkołą bliskości, a tam, gdzie jest miłość, tam, gdzie jest zrozumienie, tam, gdzie jest wzajemność, tam, gdzie jest obecność i uważność, tam naprawdę niczego nam nie brakuje. Nawet jeżeli jest o wiele skromniej, niż byśmy tego pragnęli i oczekiwali. Zapraszam Was więc do tego, abyśmy te dni Bożego Narodzenia, które jeszcze nam zostały, ale też cały nadchodzący nowy rok 2021, wykorzystali do tego, aby rozwijać w nas te wielkie umiejętności, które mamy złożone przez Boga od dnia narodzin. Bliskości, czułości, wrażliwości, obecności, uważności na drugiego człowieka.
Dziękuję bardzo. Siostra Anna Maria Pudełko jest naszym gościem. Wspaniałe, bardzo ciekawe przedłożenie siostry. Siostra mówiła, cytując Franciszka, że Syn Boży przez swoje wcielenie zachęcił nas do rewolucji czułości. Ja jako fizyk, no to właśnie tą czułość pojmuję jako zdolność do głębokiego odczuwania wrażliwości, no na poziomie powiedzmy mikrofonu. W latach 60. jak byłem lektorem, to musiałem wciskać słowa w taki mikrofon, żeby było coś w kościele słychać. Tutaj mogę mówić szeptem i wszystko dobrze słychać. Ten mikrofon ma dobrą czułość. Ale nie tylko chodzi o czułość, że przyjmuję jakąś informację z zewnątrz, ale również jest potrzebna tutaj moja odpowiedź. Odpowiedź w miłości, z radością. To znaczy i spojrzenie, i gest, i jeżeli się odzywam, głos taki, który będzie akceptowany przez tego, do kogo się zwracam. Więc właśnie ton głosu to jest bardzo ważne. Nie wrzeszczę, tylko tak mówię, żeby dobrze przemówić. Żeby tego kogoś podnieść. Także to jest bardzo istotne, ta czułość, nie tylko w sensie jakiejś ckliwości, jakiegoś cukiereczka, prawda, uczuciowego, ale wręcz od razu podjęcie dialogu z chęcią pomocy. Także ja to tak rozumiem. I to jest bardzo ciekawe. Zgadza się siostra z tym ze mną? Po troszku?
Tak, zgadzam się. Bardzo mi się podoba to pana porównanie do mikrofonu. Sądzę, że tak, że właśnie na początku naszego takiego rozwoju w wrażliwości wszyscy chyba jesteśmy trochę jak te mikrofony takie sprzed lat, prawda? Mhm. Gdzie tam trzeba dużo, dużo włożyć, żeby coś zafunkcjonowało. Natomiast im bardziej stajemy się wrażliwi, też przy pomocy Bożej łaski, mhm, na siebie i na innych, to wtedy naprawdę wystarczy szept. To wtedy wystarczy jedno spojrzenie, jeden gest, jedno zdanie, aby naprawdę poruszyć serce drugiego i aby przekazać mu życie, bo miłość jest życiodajna. Tak. Miłość nie potrzebuje wielu słów, żeby się komunikować.
Tak, dziękuję siostro. Teraz poprosimy naszych radiosłuchaczy o kontakt. Nie przedstawiłem jeszcze naszego realizatora dźwięku, pana Piotra. To w związku tutaj z szybką podmianą studia, w związku z przeróbkami, które są prowadzone w radio. Także witam, panie Piotrze. I podaję telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56 i dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Radio Maryja, godzina 22:15, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj temat Po co Bogu ciało? A naszym gościem jest siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj kłania się Anna z Centralnej Polski.
Witamy
i chciałabym, bardzo, bardzo piękna katecheza, chciałabym właśnie siostrze zadać pytanie na temat właśnie po prostu tych relacji międzyludzkich z wykorzystaniem mowy ciała. I takie pierwsze pytanie to jest, jak siostro zapanować, bo wiadomo, że są takie różne sytuacje, kiedy w człowieku wzrasta jakiś gniew, złość na słowa drugiego człowieka. I im bardziej ta osoba jest bliska, tym bardziej jak gdyby się przeżywa.
Tak? Tym bardziej rani.
Tym bardziej rani właśnie. Jak, czy siostra ma jakieś sposoby, żeby właśnie, żeby jak ukierunkować właśnie ten gniew, narastający gniew, złość, żeby po prostu zanim coś się powie raniącego, jako odpowiedź, żeby po prostu, żeby to jakoś, no nie wiem, zatrzymać w sobie, czy po prostu, no żeby właśnie nie odpowiedzieć tym samym. To takie pierwsze pytanie. I drugie, na przykład jeżeli w człowieku jest taka duża potrzeba właśnie czułości od drugiego człowieka, no nie wiem, takiego zauważenia, czy to jest, no bo jeden ma większą taką potrzebę, drugi mniejszą. Jeżeli jest to bardzo duża potrzeba, z czego to może wynikać właśnie, że jest taka różnica w ludziach, tak? Że są ludzie, którzy aż tak są, no nie wiem, ja to tak widzę właśnie w swoim otoczeniu i wśród ludzi, z którymi się spotykam, że są ludzie, którzy bardzo potrzebują dużej uwagi. Sama jestem z tych osób, które właśnie potrzebują tej uwagi, takiej, no mam takie potrzeby, tak? Z czego to wynika? Takie pytanie się we mnie rodzi. To wszystko. Bardzo dziękuję. Dalej słucham z wielką uwagą.
Dziękuję pani za pytania. Z Panem Bogiem, siostro.
Dziękuję serdecznie pani Anno, pozdrawiam ciepło. Więc tak, uczucie gniewu na pewno jest najtrudniejszym uczuciem, z którym też często bardzo trudno nam radzić sobie we wzajemnych relacjach. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony może być najbardziej raniące, jeżeli nieodpowiednio je przeżywamy czy komunikujemy, a z drugiej strony też rodzi w naszym organizmie ogromny potencjał siły też przez ilość hormonów, jakie są w tym momencie w nas produkowane, prawda? Przez ilość adrenaliny. Warto uczynić może dwie rzeczy. To są też takie dwa moje sposoby. Kiedy ktoś coś mówi i to mnie boli, czy mnie gniewa, czy mnie irytuje, na ile mogę, staram się nie odpowiadać z impetem, ale raczej zakomunikować, co przeżywam, słysząc to, co osoba do mnie mówi. Na przykład boli mnie to, w jaki sposób do mnie się zwracasz. Denerwuje mnie to, w jaki sposób do mnie mówisz, a nie chcę ci odpowiedzieć tym samym. Prawda? Czyli nie tyle w komunikacji używać sformułowań ty, ranisz mnie, oskarżasz mnie, niesłusznie do mnie mówisz, ale wychodzić od tego, co we mnie się dzieje, kiedy słyszę tego typu komunikaty. Bo czasami ktoś faktycznie może to robić celowo, a czasami może sobie w ogóle nie zdawać sprawy, że jego sposób mówienia może być dla mnie, nie wiem, trudny, nie do przyjęcia, obraźliwy. No bo też pochodzimy z różnych sposobów. Więc pierwszy taki dobry sposób to jest zakomunikowanie tego, co ja przeżywam w związku z tym, co jest komunikowane. A druga rzecz to, jeżeli rozmowa naprawdę już jest bardzo podgrzana i nie chcemy kogoś zranić, możemy ją przerwać. I najnormalniej możemy powiedzieć: wiesz co, nie mogę rozmawiać z tobą w takim klimacie, boję się, że powiem ci coś bardzo trudnego i nieodpowiedniego, przerwijmy tą rozmowę, wrócimy do niej, jak się uspokoję. I to też jest oznaka dojrzałości, prawda? Kiedy właśnie mi zależy na relacji z drugim, i chcę tą rozmowę dobrze przeprowadzić. A jak się nam czasami nie uda, bo też się tak może zdarzyć, to najprostszym sposobem na odbudowanie więzi jest po prostu przeprosić. Zdenerwowałam się, byłam niecierpliwa, powiedziałam za dużo, wiem, że te słowa, które wypowiedziałam, i tu nawet zacytować te słowa, mogły ciebie bardzo zranić. Szczerze cię za to przepraszam. Postaram się bardziej nad sobą panować. I to, że kogoś przepraszamy, w ogóle jak gdyby nie ujmuje nam nic ani z naszej wartości, ani godności, ani autorytetu, a nawet jeszcze bardziej nas w tym wszystkim utwierdza. Więc to jeżeli chodzi o gniew. Natomiast jeżeli chodzi o potrzeby, to tu naprawdę, pani Anno, jesteśmy różni. Chociaż wydaje mi się, że my jako kobiety o wiele bardziej potrzebujemy bliskości, ciepła, przytulenia, właśnie takich gestów wiążących się właśnie z czułością. I to żona, która otrzymuje te gesty od męża, ale też żona, która w jakiś sposób jako mama też przyjmuje je od dzieci czy przekazuje je dzieciom. Kobieta już tak została przez Boga stworzona, że bardzo potrzebuje wyrażać siebie właśnie poprzez te gesty wrażliwości i cielesności. Niemniej tutaj jesteśmy różni, więc dobrze jest siebie poznać i dobrze jest też w rodzinie o tym rozmawiać. Na przykład dla jednej osoby bardzo ważne będzie przytulenie, pogłaskanie, pocałunek, a dla innej na przykład będzie ważne i tym językiem miłości będzie to, że ktoś mi w czymś pomoże, że razem popracujemy, dla kogoś innego to będzie rozmowa, dla kogoś innego to będzie komplement. Więc dobrze jest znać swój język miłości, czyli co mówi mi, że ja jestem dla kogoś ważna, potrzebna, kochana, ale też starać się poznać dla drugiego, co jest ważne i umieć się tym nawzajem obdarzać. Czyli wyjść tylko poza nasz sposób przyjmowania, prawda, żeby też drugiego obdarować tym, czego potrzebuje. I tego też możemy się w życiu uczyć. Jest taka bardzo piękna książka, 5 języków miłości. Jeśli pani jeszcze jej nie czytała, to polecam. Może być bardzo pomocna też w tych najbliższych relacjach rodzinnych.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Paweł z Wrocławia.
Witamy, panie Pawle.
Ja mam takie pytanie bardzo konkretne i krótkie. Mianowicie w Ewangelii Pan Jezus prosi nas, żeby nasza mowa była tak, tak, nie, nie. Czyli krótko, zwięźle i na temat. I mam takie pytanie, bo Państwo rozczulają się dzisiaj nad tonem głosu, nad intonacją, nad mową ciała i tak dalej. Natomiast ewangeliczny przekaz jest prosty. Tak, tak, nie, nie. Prosty przekaz. I mam teraz pytanie w takim kontekście. Mianowicie dzisiaj my, jako katolicy, słuchacze Radia Maryja, wierni Kościoła katolickiego, oczekujemy prostego przekazu od strony naszych pasterzy. Czy w sytuacji, która dzisiaj jest na świecie, mianowicie, że mamy wybór, tak zwany wybór, czyli taki delikatny terror na zasadzie zaszczep się lub nie zaszczep się, czy my mamy jasny głos od strony pasterzy, tak, tak, nie, nie. Co mamy zrobić w tej sytuacji? Zaszczepić się, czy się nie zaszczepić? Czy to jest dobre, czy to jest dla nas złe? Dlaczego jest tak rozwodniony przekaz? Dlaczego my musimy sami wybierać? Dlaczego nie mamy jasnego przekazu od strony naszych pasterzy, co powinniśmy zrobić? Ja rozumiem, że to jest nasz wybór. Natomiast dlaczego nie ma jasnego przekazu? W kwestii w świetle Ewangelii, po prostu w świetle Ewangelii. Tak, tak, nie, nie. To jest dobre. Jeśli święty Paweł mówi, że coś ma pozór, przynajmniej choćby pozór zła, powinniśmy tego unikać, to dlaczego nie ma tego przekazu, że to jednak ociera się o zło? Jeśli coś jest produkowane na komórkach abortowanych dzieci, to jest to złe. I po prostu to nie jest już pozór zła, to jest złe po prostu. I dlatego nie powinniśmy tego przyjmować. Czemu nie ma tego jasnego przekazu? Dlaczego papież Franciszek mówi, że szczepionka powinna być dostępna dla każdego i powszechna? Dlaczego jest taki przekaz? Czemu nie mamy jasnego przekazu od Kościoła, co mamy robić?
Dobrze, panie Pawle, dziękuję za to pytanie. No, zasadniczo, jeżeli chodzi o Kościół, o naszych biskupów, to dowiedziałbym tutaj ich głos w dziedzinie na przykład zamykania kościołów dla wiernych i tak dalej. To prawo jako wierzącym nam się należy, a nie powinno być uzależnione od decyzji rządu. Natomiast jeżeli chodzi już o szczepienia, to nie wiem, czy to akurat jest gestia biskupów, a jeżeli chodzi o te komórki z dzieci abortowanych, to też nie mamy tej pewności, czy właśnie w takiej czy w innej szczepionce to jest, czy nie. No już słyszałem głosy właśnie Kościoła, że nie wolno brać udziału w produkcji tego rodzaju szczepionek, natomiast no, przyjmować to już jest inna kwestia. Nie mam tutaj jasności i właściwie to specjalistów tutaj w tej chwili nie mamy w studio, żeby na te pytania odpowiedzieć, ale słucham, co siostra powie.
Więc panie Pawle, Słowo Boże jest od tego, abyśmy go słuchali, a nie szafowali nim. I Słowa Bożego nie możemy wyrywać z kontekstu. Niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. To jest też pewien styl mówienia Jezusa. A Jezus też potrafił długo mówić, Jezus potrafił nauczać, Jezus wchodził w dysputy, Jezus rozmawiał całą noc z Nikodemem, żeby doprowadzić go do prawdy. Także to nie było tak, że Jezus powiedział tylko komuś tak albo komuś nie. Więc ja byłabym bardzo ostrożna w takiej interpretacji Słowa Bożego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. To nie jest zadanie naszych pasterzy. Pan Bóg nam dał po to wolność, abyśmy my sami dokonywali wyboru. Nasi pasterze mają nas pouczać, jeżeli chodzi o prawdy wiary. A w tym momencie kwestia szczepionki dotyczy naszego zdrowia. I w tym momencie każdy z nas ma swoje sumienie, ma swój rozum do tego, aby wybierać. Dlaczego rezygnujemy z daru wolności, który Pan Bóg nam dał? Dlaczego przerzucamy odpowiedzialność na innych i sami nie chcemy jej podjąć? Wydaje mi się, że każdy z nas, osób dorosłych, jest na tyle dojrzały, aby dokonać swojego wolnego wyboru. I do tego bym Pana zachęciła i tych wszystkich, którzy w tym momencie mają jakiekolwiek wątpliwości. Kongregacja tutaj wypowiedziała się w sprawie tych szczepionek. Jeżeli to jest zgodne z naszym sumieniem, możemy to przyjąć. Jeżeli niezgodne, nie. Tylko w tym momencie też trzeba sobie zadać pytanie jedno. Co jest większą wartością w tym momencie? Jeżeli dla mnie największą wartością jest ochrona życia mojego czy osób, które są chore, to w tym momencie według tej wartości dokonuję wyboru. Także ja bym miała w tej kwestii tyle do powiedzenia.
Dziękuję. Siostra Anna Maria Pudełko jest naszym gościem i przypominam temat, po co Bogu ciało? Mówimy, w jaki sposób właśnie naszym ciałem wyrażać miłość, bo z miłości będziemy sądzeni, czy dostaniemy się do nieba, czy się nie dostaniemy. Po to nam ciało, żebyśmy wyrażali tą miłość. Nie mówimy o szczepionkach, to nie jest dzisiejszy temat. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam powiedzieć, pozdrowić serdecznie siostrę i pana studiu. Ja czuję, że ten temat jest dla mnie taką deską ratunkową dzisiaj. Takim czymś, czego mogę się uchwycić w moich relacjach z moimi najbliższymi. Bo ja nazywam się Magdalena, jestem z Warszawy. Opiekuję się tatą z zespołem parkinsonowskim. I mój brat jest za granicą, jest za oceanem. Widzę, że ja mam takie podstawowe po prostu trudności w komunikacji zarówno z moim tatą, jak i z moim bratem. I te pięć języków miłości, o których siostra wspomniała, ja na pewno tą książkę będę chciała, można powiedzieć, kupić, zdobyć i ją przeczytać, bo ja widzę, że moim właśnie problemem jest to, że ja oczekuję tego samego sposobu komunikowania się tej miłości od mojego taty, jak i od mojego brata, w jaki sposób ja komunikuję tą miłość. Staram się komunikować. I to, co siostra powiedziała, ja sobie notowałam, to, co siostra mówiła, notowałam sobie i będę do tego na pewno wracać, bo właśnie od samego początku to, co siostra powiedziała, że Maryja przemienia stajnię dla zwierząt, to, co instynktowne, w dom Jezusa, bezpieczny dom, przystań, z której dobrze jest wychodzić do świata. I dla mnie, bo ja jestem, może tak się złożyło, dostałam tą łaskę, można powiedzieć, bycia w kościele, bycia we wspólnocie. Mój tata deklaruje się jako niewierzący, również mój brat. I widzę, że jak wiele zależy od tego, jak ich spojrzenie w ogóle na wiarę, na Kościół, na ludzi wierzących, od tego, jak ja się zachowuję. A ja czasami daję antyświadectwo właśnie dokładnie tym, że jestem niecierpliwa, że chciałabym od razu mieć jakiś efekt, domagam się różnych rzeczy, które wydają mi się słuszne albo wręcz sprawiedliwe. I to, co siostra dzisiaj powiedziała, dla mnie jest po prostu wielkim, ale naprawdę to wielkim darem i wielką szansą na to, żeby zmienić moje własne serce, żeby przemieniać Jezusa moje własne serce i oddawać to na modlitwie. Ja w tej pasterce, którą przeżyłam w tym roku tutaj na Saskiej Kępie, usłyszałam rzecz bardzo istotną, mianowicie, że żeby oddawać Jezusowi w żłóbku, przyturać się do Jezusa w żłóbku z rzeczami, z sprawami, które są najtrudniejsze, które są najbardziej wstydliwe, które właśnie się może wstydzimy, z którymi sobie nie radzimy. I ja postanowiłam właśnie w tym roku oddawać właśnie te moje relacje, te trudne relacje właśnie Jezusowi i również mój bałagan, z którym sobie zupełnie nie radzę i nie umiem nad nim kompletnie zapanować. Bałagan po prostu w moim mieszkaniu, naszym mieszkaniu. I widzę, że ten bałagan w mieszkaniu też wynika z tego, że ja sobie nie radzę z emocjami i nie radzę sobie na różnych właśnie polach. Więc to jest taki przejaw tego, tych trudnych, bo my często do siebie po prostu warczymy. Właśnie to, co siostra powiedziała. Albo wręcz z bratem piszemy bardzo trudne jakieś takie listy mailowe, które ja sama piszę, które mogą go ranić. W tym ja się domagam jakiejś sprawiedliwości w opiece nad tatą na przykład, prawda, porówno i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze raz podkreślam, wielki dar, który siostra mi dzisiaj po prostu podarowała tym swoim właśnie tym, co siostra dzisiaj powiedziała. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję Pani Magdaleno. Jeśli mogę jeszcze zasugerować jedną książkę, która byłaby pomocna w odkrywaniu świata własnych emocji, a dla nas kobiet no, jest ono wiele bardziej złożone niż dla mężczyzn, to jest taka piękna książka pani Anna Bissi, która napisała książkę Pól życia. I ona tam opisuje poszczególne emocje, jak możemy je przeżywać, jak możemy je wyrażać, jaką one mają rolę w naszym życiu. I myślę, że ta książka też dla Pani byłaby bardzo pomocna. Dziękuję serdecznie także za to piękne świadectwo i też bardzo inspirującą myśl i biorę ją od Pani też jako prezent dla mnie dzisiejszego wieczoru, że właśnie przytulając dzieciątko, tego Boga, który jest tak kruchy, tak delikatny, tak bezbronny, możemy jednocześnie ofiarować Mu to wszystko, co jest dla nas trudne, co jest dla nas wstydliwe, co jest dla nas właśnie takie trudne w przeżywaniu. I głęboko w to wierzę właśnie, że łaski Bożego Narodzenia będą owocowały tym, żeby móc coraz bardziej otwierać się właśnie na te dary Bożej miłości.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Pochwalony. Szymon z Bytowa się kłania.
Na wieki wieków. Amen. Witamy Panie Szymonie.
Mam takie jeszcze pytanie a propos tej miłości. Nie mam nic przeciwko temu, że miłowanie Bogu, do Boga i takie tam rzeczy. Tylko zauważyłem też niektórzy, że na przykład chodzą powiedzmy tam do kościoła na mszę i słuchają, że trzeba tak i tak się zachowywać, tak jak trzeba, lecz zauważyłem też, że niektóre osoby źle rozumieją na przykład słowo bycie świętym. W takim znaczeniu między innymi, że potem zachowują się tak, że na przykład źle coś robią, ale i tak myślą, że są dalej świętymi. Nie rozumiem tego, dlaczego tak niektóre osoby tak właśnie przyjmują. Co to takiego jest między innymi?
No taki rozdźwięk słabość ludzkiej kondycji, no niestety to obserwujemy.
Słabość ludzkiej tak. kondycji, tak, bo udajemy, że jesteśmy dobrzy, po czym i tak zachowujemy się w sposób inny, nie? Że wredni jesteśmy, nie mówię o wszystkich oczywiście, tak, tylko niektórzy właśnie, tak. Między innymi. Potem tą miłość zaniedbują i przykre to jest bardzo.
No im, bardzo bardziej, im bardziej ktoś jest bliski, tym bardziej to jest przykre dla nas, prawda?
To jest bardzo, bardzo przykre, że się na przykład staramy dla tej osoby, tak? Mhm. Potem ta osoba zachowuje się źle w stosunku do ciebie, nie zdaje sobie z tego w ogóle sprawy.
I co z tym fantem zrobić? Dziękuję. Panie Szymonie, siostra odpowie.
No, świat relacji jest, no, jest dla nas wielkim wyzwaniem, ale też musimy zdawać sobie, Panie Szymonie, z tego sprawę, że my nie mamy wpływu na zmiany innych. Jedyne, co możemy zrobić, to zacząć się zmieniać my. I czasami też możemy mieć taką pokusę w życiu, żeby patrzeć na innych, co robią źle, dlaczego tak nie robią. To prawda, że raniące postępowanie innych nas głęboko dotyka.
możemy to innym powiedzieć, że się z tym nie zgadzamy, że to nas boli, żebyśmy chcieli, żeby zmienili swoją postawę, ale potem to zależy naprawdę od wolności i dobroci serca drugiego człowieka, żeby zechciał nad sobą pracować. Natomiast my możemy zawsze zmieniać siebie i według mnie to jest o wiele bardziej twórcze i kreatywne. Nie tyle patrzeć na innych, co powinni w sobie zmienić, ale patrzeć na siebie, co mogę w sobie rozwinąć, jak mogę jeszcze bardziej kochać, jak mogę zauważyć drugiego człowieka, jak mogę go wesprzeć, w jaki sposób mogę pokazać mu, że można inaczej. I druga taka rzecz, która też nam bardzo pomaga, zamieniać narzekanie w docenianie. Narzekanie zawsze podcina nam skrzydła, a docenianie dodaje skrzydeł nam i drugiemu człowiekowi i pozwala uwierzyć w to, że można po prostu być lepszym w codzienności.
Czyli w stosunku do tej drugiej osoby nie narzekać, nie robić wymówek, że tak czy inaczej postępuje, tylko znaleźć te momenty, które są warte pochwały i to docenić, tak. Wypowiedzieć, szczególnie jeżeli to jest wypowiedziane w obecności innych osób. Na przykład właśnie żona bardzo jest czuła, jeżeli się w jakiś sposób ją docenia w obecności innych. To jest bardzo ważne, żeby inni też to usłyszeli, że to nie jest tylko na ucho powiedziane, ale że głośniej. I dlaczego nie mamy pokazywać innym, że się kochamy? Przecież to jest nasze zadanie, żeby tą miłość siać. Słuchamy Radio Maryja.
Kłaniam się, szczęść Boże, Jan Śląska.
Szczęść Boże, Panie Janie.
Właściwie skłania mnie to, co przed chwilą Pani powiedziała, do prawie milczenia, bo to jakby jest odpowiedzią na te różne dylematy. Aczkolwiek chciałem tak delikatnie zwrócić uwagę panu Pawłowi, nie jakby w sensie ad persona, żeby mu uwagę jakąś zwracać, tylko gdy przychodzi na przykład do zapłaty za rachunek, za prąd, nie da sobie ktoś w pełni udowodnić, że wszystko jest okej, a płaci. A płaci. Nie pyta, że coś, a dlaczego mi ktoś tego nie wyjaśnia, tylko płaci. Tu jest właśnie, bo z jednej strony mówi się, że święty chodzi, powinien chodzić twardo po ziemi. A pewne kwestie są trudne do rozwiązania tak odprost, ad hoc. A jednak one idą, równolegle biegną i dlatego ja się nie dziwię panu Pawłowi, że on pewne rzeczy chciałby usłyszeć tak albo nie. Tylko że w tej kwestii, jeśli ktoś jasno mówi, to dziwnym trafem niestety, bo mamy do czynienia z niektórymi postaciami, że się tak wyrażę, nieświętymi, które sobie uzasadniają na papierze coś, później po prostu, gdy ktoś chce się do tego odnieść zgodnie z prawdą, to już jest zmienione. Przepraszam, że to tak zawile wygląda, bo ja bym to konkretnie podał, ale nie chciałbym zbyt dużo zajmować czasu na antenie. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Tak, rozumiemy, Panie Janie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Przypominam nasze telefony do studia 655 23 55 i 655 23 56. Jest telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
Chciałabym po prostu...
Kogo witamy?
Janina z Podkarpacia.
Witamy Panią Janino.
Witam serdecznie.
Proszę szanownego państwa, proszę czcigodnego ojca, kapłana, jeśli jest.
Bo ojciec dopiero... rodziny jest. Ojciec rodziny.
To witam też serdecznie, witam siostrę zakonną. Tak, proszę państwa, jestem mocno zdziwiona tymi pytaniami ludzi, którzy się konkretnie domagają, żeby im Kościół powiedział, co mają robić. Na jakiej zasadzie, ja się pytam? Czy oni się pytają Kościoła, czy mają grzeszyć, czy nie? Przecież się nie pytają. Robią, co chcą. Robią, jak chcą.
Pani Janino, pani Janino, pani ma prawo wypowiedzieć się i proszę też innym też pozwolić się wypowiedzieć, a nie oceniać, czy to pytanie było sensowne, czy niesensowne. To już no do pani to już nie należy. Także proszę pozwolić, jeżeli tylko tyle pani chciała nam zwrócić uwagę, że nie wszystkie pytania są trafione, no to...
Po prostu, proszę pana, no przecież mamy własne sumienie, własny rozum i same musimy o pewnych rzeczach decydować. Przecież wiadomo, że nikt za to szczepionkę nie gwarantuje.
Tak, tak pani Janino, stop, już koniec, mówiłem, koniec ze szczepionkami. To znaczy, bardzo często przyzwyczailiśmy się w komunie, żeby pewne decyzje ktoś za nas podejmował i było to nam wygodne, bo po prostu tak musiało być i koniec. Natomiast teraz, jeżeli jest trochę więcej stopni swobody, to musimy decyzje podejmować sami i niekiedy to jest dla nas trudne, bo wygodniejsze byłoby się podporządkować, co też niektórzy robią. Ale oczywiście trzeba myśleć samemu, bo samemu się odpowiada za swoje myśli, czyny. Siostro?
Tak, ja też uważam, że samemu w Bożej obecności, myślę, że na modlitwie też każdy z nas podejmie właściwą decyzję. I ja bym właśnie zachęcała do tego, abyśmy nie bali się podejmować dobrych decyzji, prosząc właśnie o światło Ducha Świętego.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Kogo witamy i skąd?
Maria Storunia z tej strony.
Witamy Panią Marią.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Szczęść Boże, siostro. Ja mam takie pytanie, taki właściwie problem. Mam dwójkę dorosłych dzieci, córkę i syna. Nie założyli rodzin, ponieważ nasza rodzina, mogę powiedzieć, jest patologiczna. Ojca mają alkoholika. I po prostu moje dzieci, mimo to, że są dorosłe, są same, tak powiem, one nie potrafią wyrażać uczuć. Mm-hmm. Nie potrafią, nie wiem, no w skrócie, nie potrafią wyrażać uczuć. Są zamknięte, separują się. Ja staram się, nie wiem, czy robię to dobrze, staram się mówić, że ich kocham, że po prostu, że są dla mnie wszystkim, tak, całym moim życiem, ale bardzo mnie to martwi. I co jeszcze? Jedna jeszcze taka rzecz, że po prostu oddalają się od Kościoła. Ja jestem osobą wierzącą. Też starałam się przekazać to, co tylko potrafiłam i jak potrafiłam. I tak naprawdę wiara jest jak powietrze. Dla mnie i dla mojej rodziny, dla moich rodziców, dla moich najbliższych. A mimo to nie potrafiłam tego przekazać moim dzieciom. I widzę, że po prostu się oddalają się. To im niepotrzebne, spowiedź niepotrzebna, coś tam jest niepotrzebne, msza od święta albo i nie. No taki, tak po prostu gdzieś to się wszystko rozpływa.
Pani Mario, mam pytanie, czy... Tak. Pani również modli się w intencji swoich dzieci, choćby na różańcu, różańcem z
modlę
rodziców.
Modlę się nowenną pompejańską.
Dziękuję Pani Mario. Siostro?
Pani Mario, zachęcam dalej do tej modlitwy, ale też rozumiem ten trud. Tam, gdzie w rodzinach jest dramat choroby alkoholowej, bo alkoholizm jest chorobą, często zdarza się, że dzieci wychodzące z takich domów mają właśnie ogromny problem w komunikowaniu własnych przeżyć, uczuć i emocji. To jest możliwe do uleczenia, ale trzeba mieć odwagę, żeby zwrócić się po pomoc. Dzisiaj już mamy różne formy pomocy, czy warsztatów, czy terapii dla dorosłych dzieci alkoholików. niestety no, tak się dzieje, że w tym doświadczeniu choroby alkoholowej bywa różnie. Czasami są pewne formy przemocy, czasami nie, ale ten brak odpowiedzialności osoby chorej, też takiej jednoznaczności w zachowaniach, może budzić ogromny dyskomfort, nieufność, więc tym osobom w ogóle o wiele trudniej jest w ogóle wchodzić w relacje, budować więzi, dać drugiej osobie zaufanie i potrzebują po prostu wiele więcej czasu. Więc często też taka odwaga na podjęcie osobistego rozwoju z przyjęciem, że tak, to jest część mojej historii, pochodzę z takiej rodziny, miałem takie czy nie inne trudności, ale chcę to zmienić, mogę to zmienić, jest jak najbardziej możliwe, więc nie wiem, czy pani kiedyś próbowała też w jakiś bardzo delikatny sposób, bo tego osobi absolutnie nie można narzucać, ale czasami można zasugerować, żeby ktoś się przyjeździł, bo prawnie też skorzystał z takich form pomocy. I też trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że w życiu wiary bardzo często to mama czy babcia wprowadza w pierwsze modlitwy, wprowadza dzieci w świat Boga, ale świadectwo ojca też jest ogromnie ważne. I tam, gdzie niestety tego świadectwa brakuje, często, o wiele większym procencie, dzieci już jako dorosłe mogą porzucać praktykę sakramentalną czy praktykę właśnie takiego żywego uczestnictwa w życiu Kościoła. Dlatego ważne jest, żeby nie zmuszać, żeby jakoś na siłę nie zachęcać, ale właśnie poprzez modlitwę, poprzez takie dyskretne przypominanie, ale właśnie taką delikatną obecność, wypraszać tą łaskę. I Pan Bóg wie, w którym momencie zapukać do serc Pani dzieci. Jestem o tym przekonana. Na pewno ich nie opuszcza, także proszę nie tracić nadziei.
Słucham Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Boże, witam serdecznie siostrę i pana prowadzącego.
A kogo witamy?
Teresę z diecezji sydleckiej.
Witamy panią Teresę.
Witam pani Teresę.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten piękny temat, siostro. Po prostu utwierdziła mnie siostra właśnie w tym, żeby trwać modlić się właśnie za własne dzieci, bo ja też mam szóstkie dzieci i okay. Też mam różne problemy, ale właśnie trzyma mnie to, właśnie to jeszcze mam to potwierdzenie, co siostra właśnie w tej audycji mówiła, potwierdzenie, że po prostu trzeba nieustannie prosić Pana Boga, bo przecież On wie, co jest dla naszych dzieci i dla nas dobre, prawda, bo ja też mam troszkę mam problem, ale już tak nie będę się po prostu wypowiadać, jak co, ale też mam kłopot. I nawet powiem tak, miałam takie, nie wiem, czy to mam powiedzieć szczęście, na pewno szczęście, ale właśnie jak mi się tak te problemy tak jeszcze bardziej nawarstwiały, miałam taki sen, że śnił mi się święty Jan Paweł II i dał mi różaniec. I ten sen mam przed tymi oczami, ten obraz. I po prostu tak ufam Panu Bogu, że nawet to moje jedno dziecko poleciłam właśnie opiece jeszcze przed tym snem, prawda? Świętemu Janowi Pawłowi II. I on właśnie mi się to przyśnił. Potem niedługo mi się przyśnił. Ja mówię, to jednak jest to działanie Boże i po prostu utwierdza mnie w tym, że tak jak i siostra mówiła i tu jej rozmówcy, że po prostu chciałabym to już, żeby to ta zmiana była już jako rodzic. Bo też starałam się, od mała te dzieciaczki prowadziłam do kościoła. Uczyłam jak potrafiłam i modlitw i mówię, były takie małe dzieciaczki moje i w kościele na mszy wszystkie wezwania odmawiały też na mszy i czy ojcze naszych, bo to po prostu wiernicy tak oglądali się. Nie widać dziecka, nie widać osoby, a głos słychać. Tak naprawdę i tak z drugiej strony mówię, Boże, ja wszystko chciałam, żeby to było wszystko tak jak, może tak jak Pan Bóg by chciał, a to jednak wyszło trochę inaczej. Czasami tak się zastanawiałam, gdzie błąd jakiś popełniliśmy może z mężem, ale jednak też właśnie mam wiele pomocy i na przykład z Alicji Lęczewskiej, ten dziennik, jeden, drugi słowo pouczenia i po prostu Pan Jezus mówi, że wszystko oddaj mi. i ofiaruj siebie za te osoby. Nawet nie mówię już nawet o rodzinie, tylko po prostu nawet kogoś spotkam, czy zawsze ofiaruję siebie i za właśnie za tę osobę i modlę się krótkim jakimś aktem i staram się też właśnie być na Eucharystii, na adoracji. No to jest coś wspaniałego, to staram się właśnie codziennie być, uczestniczyć nawet w tym czasie pandemii, jak tylko się zaczęła, codziennie byłam na Eucharystii, codziennie byłam właśnie, żeby adorować Pana Jezusa i to mi daje siły. I wierzę, że mimo tych kłopotów, trudności, staram się zawsze być takim pogodnym człowiekiem i ufam bezgranicznie. Są właśnie takie może załamania, czasami tak mówię, Panie Jezu, tyle, ale jednak nie. Duchu Święty, przyjdź, pomóż i prowadź. Także bardzo dziękuję za to właśnie audycję, że takie bardziej takie utwierdzenie właśnie w tym moim trwaniu dalej. I bardzo, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego życzę. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Teresa.
Z Panem Bogiem, Pani Tereso. No, ja jestem pełna podziwu i zachwytu, bo 6 dzieci to naprawdę wielka łaska, ale też wielkie zadanie i wielki trud. Ale z tego, co życie mi pokazuje, to rodziny, gdzie jest więcej rodzeństwa, są też większą szansą na to, aby jeszcze bardziej uczyć się relacyjności. Może wtedy w takich rodzinach jest skromniej, może jest bardziej pod górkę, może jest więcej wysiłku ze strony rodziców, ale to samo doświadczenie rodzinności i relacyjności, jakie rodzeństwo może sobie dawać między sobą, ale także otrzymywać od rodziców, jest ogromnym bagażem pozytywnym, takim dobrym, ważnym, które potem mogą wykorzystać właśnie jako bogactwo więzi relacyjności w ich dorosłym życiu. I bardzo Pani rodzinie i Pani dzieciom tego życzę. A oprócz modlitwy zasugerowałabym jeszcze jedną rzecz, która uważam, że jest bardzo ważna. Małe gesty miłości. Nic tak nas nie prowadzi do Boga, jak doświadczenie małych gestów miłości od drugiego człowieka. Miłość jest czymś, co najbardziej nas potem zaprasza do odnowionej więzi z Panem Bogiem. Miłość doświadczona ze strony drugiego człowieka. Także serdecznie pozdrawiam Pani Teresę.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię, jestem zachwycona. Przepiękna audycja, jak najbardziej. Ale mam takie życiowe uwagi.
Kogo witamy?
Halina z Bydgoszczy.
Witamy Panią Halino. Słuchamy.
Mam takie uwagi, takie po prostu zwyczajne, życiowe. Mhm. Nie podajecie Państwo przed numerem, który podany był, tego numeru do miasta, jakim jest Torun 56, to jedna rzecz. Mhm. A druga rzecz, może nawet takie, no to... Ja jestem powiedzką językową. Co to jest apostolinka? Ta siostra należy do jakiegoś...
A, tak, zgromadzenie, takie zgromadzenie. Tylko 4 siostry apostolinki są w Polsce, no, dlatego to jest nowość.
Pięknie, dziękuję. I może przy okazji powiedzieć to, prosiłabym, żeby ludzie zrozumieli niektóre rzeczy. Natomiast bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za przepiękną, po prostu temat cudowny. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać Pani Halino.
Dziękuję Pani Halino, więc cała nazwa mojego zgromadzenia to Instytut Królowej Apostołów dla Powołań. Zostałyśmy założone w 1959 roku przez błogosławionego księdza Jakuba Alberione. Należymy do rodziny świętego Pawła. A taka skrócona nazwa to są siostry apostolinki. Tak jak mamy siostry zmartwychwstanki, nazarytanki, szaretki, tak my jesteśmy apostolinki. A ponieważ jest nas jeszcze mało w Polsce, 4 siostry, teraz od niedawna mamy postulantkę, więc w sumie we wspólnocie jest nas 5, z czego się ogromnie cieszymy. Więc dlatego może też jesteśmy mało znane i Pani Halina do tej pory jeszcze takiej nazwy jak apostolinki po prostu nie słyszała.
Tak, mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witosława z Wybrzeża. I chciałam się spytać,
witamy,
prosić o nazwę tych książek. 5 języków miłości i tą drugą książkę. Autorów.
Mhm. Wie Pani co, ja już to zapisałam na Facebooku, ale nie wiem, czy Pani ma tutaj...
Ja nie mam właśnie.
Właśnie Pani nie ma, to nie. Już mówię tutaj, zaraz, sekundeczkę. Więc tak, Puls Życia, Puls życia to jest pani Anna Bissi.
Bissi przez 2S właśnie.
Mhm. Anna Bissi. Puls, tak jak mierzymy puls na ręce, puls życia. Tak, Anna Bissi, bardzo dobra książka, prostym językiem, bardzo przystępnie napisana, ale myślę bardzo ważna dla każdej mamy, która wychowuje dzieci i nie tylko, ale też dla kobiet, które pracują w szkolnictwie.
O, przepraszam, Anna, a to nazwisko nie jest
Bissi. B-I-S-S-I, Bissi. Natomiast druga to jest 5 języków miłości. Ha, ha, ha. Nie pamiętam autora, ale...
Gary Chapman. Znaczy pisze się Gary Chapman. Gary Chapman.
O, dziękuję.
To można dostać w Szczecinku?
O, nie wiem. Muszę pani szukać. Czytać,
jak nie, to księgarnia zamówi. Dzisiaj już nie ma problemów, zamawiają wszystko.
Aha, dobrze. No. Serdecznie dziękuję, bo mi zależało właśnie, bo chcę komuś sprezentować też właśnie w szkolnictwie nauczycielce i tak myślałam dzieciom może. Nie?
Dobrze, przyda się. Tak, to dobre. Tak. No.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
pani Witosławo. Może chwila muzyki?
Jak w Betlejem cud zdarzył się, tak od Juraty po Zakopane. O Sejm pocieszy mnie blaskiem śni, nad całą Polską na niebo dziś. Niech każdy, kto usłyszy dźwięk niebiańskiej muzyki, anioł śpiew, jaśnieje światłem gwiazdy tej, co narodziła się w Betlejem.
świetna kolęda. Drodzy Państwo, Radio Maryja, godzina 23 właśnie minęła. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. 5 stycznia temat małżeńska droga do szczęścia. Goście dr Elżbieta Trubiłowicz, psycholog, psychoterapeuta z mężem Piotrem, informatykiem, zaangażowani w domowym kościele i ksiądz Marek Sawicki, moderator diecezjalnie domowego kościoła w archidiecezji lubelskiej. 12 stycznia chciwy traci wszystko, czyli o grzechu chciwości. Siostra Urszula Kusek. 19 stycznia źródła szczęścia dziadków. Docent doktor inżynier Jacek Pulikowski. I jesteśmy dzisiaj, poruszamy temat po co Bogu ciało, nasz gość, siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo.
Kogo witamy i skąd?
Marcel z Podlasia.
Witamy.
Ja bym bardzo przeprosił, dlatego że ja dwa słowa chciałem powiedzieć o tym o szczepieniach.
No to nie temat, panie Marcelu, to nie temat na dzisiejszą audycję. Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, kogo witamy i skąd?
Grażyna z Elbląga.
Witamy panią Grażyno, słuchamy.
Witam pani Grażyno.
Mam taką serdeczną prośbę o pomoc siostry. Z tego względu, że mam problem z córką, która już ma 55 lat. Dzieci w młodości brała narkotyki. I to jest taki problem jeszcze. Do modlitwy nie chcę uklęknąć ani iść do kościoła, ani pojednać się z Panem Bogiem. Wszystko w drugą stronę, a ja już nie mam siły cierpliwości. Całe życie za nią się modliłam i modlę, i dokąd będę żyła, dotąd będę się za nią modliła. Ale już mam 80 lat, nie krótki już mój żywot, a co ona będzie dalej robiła? Jest taka nieporadna, niesamodzielna, no i taki mam wielki problem. Proszę o łaskę porady.
Dziękuję pani Grażyno. Współczujemy serdecznie. Siostro?
Tak, droga pani Grażyno. Trudno jest poradzić w tym momencie coś szczególnego, tym bardziej, że to już jest dojrzała kobieta w wieku 50 lat. Niestety tak jest w życiu, że jeżeli osoba sama nie chce, no to nie można na siłę komuś pomóc. Ja mogę panią wesprzeć ufną modlitwą i obiecuję pamięć za pani córkę jak najbardziej. I proszę nie ustawać w tej nadziei i w modlitwie, a może tylko podpytać się, czy nie chciałaby jakiejś pomocy. Czasami nawet warto zacząć od wizyty. No wiem, że teraz mamy czas koronawirusa, ale jeżeli tam była historia narkotyków i tak dalej, czy jakiejś takiej nieporadności, to nawet dobra rozmowa z lekarzem rodzinnym, który potem może ukierunkować. No bo tutaj byłaby potrzebna w tym momencie terapia uzależnień, czy w ogóle widziałabym bardziej jakąś psychoterapię, tego typu wsparcie też przy takiej wielkiej niesamodzielności i nieporadności życiowej, żeby potem pani córka mogła też jakoś w życiu się odnaleźć. Ja ufam głęboko, że Pan Bóg znajdzie drogę do jej serca i że pani modlitwy też zostaną wysłuchane. Także proszę nie tracić nadziei, bo Pan Bóg naprawdę potrafi i drogami tylko sobie wiadomymi przemienia w serce człowieka. Nawet jeżeli pani teraz jeszcze tych owoców swoich modlitw nie widzi, zapewniam panią, że nie zostaną one niewysłuchane.
Dziękuję, siostro. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie popalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam Adam Smysłowi z naszego miasta Śląska.
Witamy panie Adamie.
Więc niskie ukłony. Więc ja mam pytanie do siostry. Tak się składa, że jesteśmy od zawsze katolikami i tak się składa, że moja żona przeszła na Jehowę. I teraz była rywalizacja przez ostatnie 2 lata. Żona przynosiła przebudźcie się, a ja przynosiłem gościa niedzielnego i do zboru. Ja mówię, do zboru nie pójdę, ja idę do kościoła. I żeśmy się przez, można powiedzieć, wiarę rozstali. takiej stopie jesteśmy normalnej, ale nie jesteśmy razem. Ze względu na to, że właśnie siostro, tu katolik z dziada pradziada, a tutaj świadek Jehowy. A braliśmy ślub kościelny. Braliśmy ślub kościelny.
Dawno temu.
No i żonę tam, no nieważne kto, co, jak. Pan Bóg wie wszystko. Siostro, co z tym faltem zrobić? I teraz...
Ile lat jesteście małżeństwem?
Już jest 30 rok. 26, czyli drugi dzień świąt świętego Szczepana mieliśmy 30 lat.
30 lat.
I teraz właśnie podzieliła nas, no właśnie, przebudźcie się, gość niedzielny, no. Ja nie pójdę do zboru, a żona nie pójdzie do kościoła. No i tyle. No tak. Siostro, co z tym faltem zrobić?
Ciężka sprawa. Siostro?
Ciężko.
Ciężka sprawa, proszę pana, ale ja myślę, że pan dzięki tej sytuacji może nawet trochę rozumieć bardziej serce Boga, kiedy my odchodzimy od Niego, prawda? A Pan Bóg nie przestaje nas kochać, nie przestaje nam gdzieś wychodzić. Trudno mi jest tutaj coś konkretnego powiedzieć, bo no, tą sytuację za mało znam. I oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby pan na antenie teraz jakieś szczegóły mówił, bo czasami ufam, że jesteście tylko w separacji, prawda? Że jednak jesteście wierni tej przysiędze, którą złożyliście. Więc jest zawsze szansa na powrót, jest zawsze szansa na połączenie tego małżeństwa. Pan za żonę może się modlić i wspierać ją. I nawet jeżeli pan nie podziela jej decyzji, no bo trudno jest ją podzielać, można nie wycofywać miłości i szacunku. Ja wiem, że to jest ogromnie trudne. Ale miłość też polega na tym, że my w pewnym momencie zostawiamy wolność. Są takie niestety dramaty ludzkich historii, że ktoś zdradza, ktoś zostawia, ktoś dokonuje jakichś wyborów i nam się to ani w głowie, ani w sercu nie mieści. I oczywiście my tych decyzji nie podzielamy, my tych wyborów nie podzielamy, ale to nie jest jednoznaczne z odrzuceniem osoby. Bo czym innym jest osoba, a czym innym są jej błędy i jej grzechy. I ja bym pana zachęciła do tego, żeby na modlitwie prosić Pana Boga, żeby Pan Bóg pozwolił panu zrozumieć, jak może pan być jeszcze lepszym mężem dla swojej żony w tej sytuacji, która jest bardzo delikatna i bardzo trudna. Jak odnaleźć sposób bycia jej wiernym i komunikowania tej miłości. Nawet jeśli jeszcze już nie mieszkacie razem. Ale to jest możliwe. I ja głęboko wierzę w moc sakramentu małżeństwa, że jeżeli pozostaje się wiernym złożonej przysiędze, to Boża miłość pokazuje takie drogi, że można tą miłość komunikować nawet w takich bardzo trudnych sytuacjach. Nie wiem, czy tutaj pan Lech chciałby jeszcze coś dodać, bo no on też jako wieloletni małżonek i też pomagający innym rodzinom i małżeństwom, myślę, że ma ogromne doświadczenie, także...
No, dorosły człowiek ma prawo dokonywać wyborów, jeżeli tutaj akurat chodzi o wiarę, a pozostałe, że tak powiem, inne elementy życia nie zostały, że tak powiem, jeszcze zburzone, no to tak jak siostra mówiła, starajmy się zachować chociaż to, co może być zachowane, żeby no, chociażby nie dawać jakiegoś złego przykładu innym, że o, tyle lat są w małżeństwie, niby sakramentalne, a teraz już się wyzywają. No, szacunek, tak jak siostra mówiła, należy się każdemu człowiekowi, również jeżeli on traci wiarę, przechodzi do sekty. To może tyle. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy panie Rafale.
Szczęść Boże.
Po co dzisiejszy temat audycji, to po co Bogu ciało?
Tak.
Właściwie to powinniśmy powiedzieć, po co Jezusowi, wysłannikowi Boga ciało, Zbawicielowi i w ogóle urodzenie przez kobietę. Właśnie gdyby Jezus przyszedł w słupie ognia z nieba, w taki jakiś spektakularny sposób, to ludzie nie odważyliby się go ukrzyżować. To po pierwsze, bo wiedzieliby. Właśnie po to Jezus, właśnie między innymi jednym z powodów jest to, że przyszedł jako normalny człowiek, urodzony przez kobietę, żeby ludzie małej wiary go ukrzyżowali i żeby wypełniło się proroctwo oddania życia za nas przez Jezusa. Druga sprawa, to Jezus przyszedł po to na świat, przyurodzony przez kobietę, dlatego, że szatan powiedział Bogu, że jak ty dasz ciało Jezusowi poprzez urodzenie przez kobietę, to ja z tej kobiety zrobię taką boginię, że ludzie będą czcili ją bardziej jak Boga. I się sprawdziło na Polakach i jeszcze na kilku innych nacjach. Rosjanie też to wierzą w tą boginię.
Nie wiem tutaj o bogini. Nikt nigdy nie mówił, panie Rafale, także wiadomo, kto jest Bogiem, kto jest człowiekiem. Maryja jest człowiekiem, żadną boginią nigdy nie słyszałem w kościele.
No, ale katolicy
a żyje 77 lat, żeby właśnie była boginią. Nigdzie, w wielu kościołach byłem, ale także tu pan nie ma racji.
Czczą Maryję jak boginię.
Tak, no to jeżeli ktoś tak robi, po prostu w szczerej wierze, nie jest teologiem, mariologiem, no to Pan Bóg tej miłości na pewno nie odrzuci. Dziękuję, panie Rafale, za to pytanie. Siostro, komentarz?
To znaczy, oczywiście tutaj zgodzę się z tym, że Jezus, kiedy potem przyjął nasze ciało, chodzi nam o drugą osobę Trójcy Przenajświętszej, czyli Jezusa Chrystusa. Ale też mówiłam na początku, że no, to zdanie miało też troszeczkę sprowokować taką zapytania w nas.
Oj, coś ucieka głos, siostry, coś ucieka głos.
Ten tytuł miał troszeczkę sprowokować nas jeszcze przed samą audycją do takiego zainteresowania, zaciekawienia, refleksji. Oczywiście tajemnica wcielenia dotyka Syna Bożego, niemniej przez Jezusa dotyka całej Trójcy, bo to jedna z osób z Trójcy stała się człowiekiem i to człowieczeństwo wniosła w życie Boga już teraz w wieczności, także dla nas to jest też ogromna tajemnica wiary, którą będziemy kontemplować przez całą wieczność. I dzięki temu, że Jezus ma ciało, mógł oddać swoje życie za nas. Niemniej chciałabym tutaj też podkreślić, nawet jeżeli to się bezpośrednio nie wiąże z tematem dzisiejszej naszej refleksji, że to, co nas zbawiło, to przede wszystkim miłość Jezusa. Cierpienie, owszem, też, ale to nie za cenę cierpienia, ale za cenę ofiary z siebie do końca. To miłość nas zbawiła, a cierpienie jest podjęciem tej konsekwencji wierności do końca.
Dziękuję, siostro. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy. Halo? Kogo witamy i skąd?
Witam, Jacek z Łodzi.
Witamy, panie Jacku.
Do tematu, który był poruszony przez panią, nie pamiętam imienia, a propos uzależnienia córki.
Mhm.
Możemy chwilę?
Tak, znaczy o uzależnieniach nie mówimy, ale słuchamy, co pan
mówi. No wiem, ale był problem tak, jakby z córką i powiem szczerze, miałem doświadczenia z synem i chciałem się podzielić takim doświadczeniem, że tak, tutaj zbyt łagodne podchodzenie do tematu, nie chodzi mi o karanie czy tego typu rzeczy, ale trzeba bardzo szybko działać.
I konsekwentnie, tak.
Czekać. Zgłosić się jak najszybciej do ośrodków, które się tym zajmują. Przepraszam, siostro, że podważę autorytet, ale lekarz rodzinny nie ma bladego pojęcia o tym. Trzeba zgłosić się do ośrodków typu Monar albo innych ośrodków, które zajmują się terapią uzależnień i działać bezwzględnie jak najszybciej to możliwe. Nie można sobie odpuścić, trzeba podjąć wszelkie możliwe kroki. Uzależnienie jest makabryczną rzeczą. I powiem szczerze, to jest temat bardzo trudny i nie można naprawdę odpuścić w żadnym momencie, tak? Więc każdy środek dostępny, jaki jest, trzeba podjąć, aczkolwiek uważam, że najszybciej trzeba się zgłosić do specjalistów, którzy mają w tym doświadczenie największe, Mhm. Bo inaczej przegramy życie dziecka. To są naprawdę chwile. Tu nie ma na co czekać. Tu mówię, trzeba tylko specjalistów wybierać.
Tak jest, to panie wszystko. Jacku.
Dziękuję za wysłuchanie, ale po prostu to no po prostu nie chciałem, żeby ten temat uciekł i jeżeli ta pani jeszcze nas słucha, to naprawdę owszem, modlitwa jest bardzo potrzebna, ale, tak. ale jest niezbędne bardzo szybkie działanie, bo w tym temacie trzeba okazać zrozumienie, miłość, a określenie nieporadność nie jest może najlepszym rozwiązaniem. To jest niesamowite pogubienie się tych dzieci. To są problemy, później już można nad tym pracować.
To znaczy, to jest ważne, co zrozumiałem, to już całe lata trwa. To nie jest coś nowego, nie?
Ja wiem, ja później chodziłem na spotkania rodziców, to spotykałem się z ludźmi, którzy zaczynało się od dziecka, a z 30-letnimi jeszcze dziećmi żyli razem w domu. I to trwało na przykład paręnaście lat, tak?
Dobrze, panie Jacku, dziękujemy za to ukierunkowanie. Okay. Dzięki, z panem Bogiem. Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem z babcią i mam wnuków, żona.
A pani imię?
Emilia.
Witamy panią Emilio, słuchamy.
I służę w Radiu Maryja już od początku i też mam takie zmartwienie, że mam wnuka, który po prostu ożenił się i że niecały rok z tą żoną, ona tam jakieś znalazła i ona go coś tam. I on znowu poznał kobietę, która ma dwoje dzieci. I już tak się złączyli, że znowu z nią będzie miał małe dzieciątko, nie? I ja mówię tak, no jak teraz ci młodzi pojmują w ogóle wiarę i życie, że można ich wychowywać w domu jak w katolickim i po Bożemu i tak się zachowują, takie życie prowadzą. No nie ma słów, no nie można tego wszystkiego zrozumieć.
Oj, słuchacz nam się rozłączył. Czy siostra coś powie?
To znaczy, no na pewno to jest bardzo trudne, kiedy dzieci czy wnuki podejmują decyzje, które gdzieś rozmijają się też z wartościami, które jako rodzice czy dziadkowie chcieli państwo przekazać. Także no to na pewno jest głębokim cierpieniem serca. No ale każdy z nas jest obdarzony wolnością i ta wolność ma swoją cenę. Także możemy się modlić, możemy zwracać uwagę, możemy pokazywać kierunek, ale wiadomo, że dorosłe osoby są za siebie odpowiedzialne i po prostu to już one decydują o sobie. Także jest czas wychowania i kiedy jest czas wychowania, wtedy warto naprawdę starać się nie tylko mówić dzieciom, co mają robić, ale też przekazywać świadectwem własnego życia, że to jest możliwe, bo wtedy ten komunikat jest najbardziej spójny, a potem, kiedy no, są już dorosłe, trzeba zostawić im wolność, ale też pokazywać i mówić, że no, nie wszystko zawsze Bogu się podoba.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja, to już ostatni telefon.
Szczęść Boże, jesteśmy Joanna z Wrocławia.
Witamy panią Joanno.
Ja dzwonię właśnie z takim problemem, że tak powiem, odwiecznym problemem kłócenia się małżonków o różne kwestie, ale w obecnym czasie, w jakim właśnie żyjemy, obecność, że tak powiem, wszechobecnej pandemii, to jest dodatkowa rzecz, o którą, że tak powiem, teraz małżonkowie się kłócą. Chodzi mi tutaj generalnie o to, w jakiej sytuacji my, nie tylko małżonkowie, ale wszyscy ludzie zostaliśmy postawieni, ponieważ o wybór zgodnie ze własnym sumieniem. I tutaj właśnie podejmuję taki temat właśnie, kiedy małżonkowie, będąc wierzący, kłócą się o zapisy świętych słów z Pisma Świętego, bo generalnie my ludzie wierzący patrzymy się na to, co nam mówi Kościół, co nam mówią media katolickie, co mówi Pismo Święte. No i takie pozostawienie nas, zwykłych ludzi, we własnym sumieniu, no powoduje to, że my małżonkowie się kłócimy. I to można zaobserwować wśród wielu małżeństw. I ja się tak zastanawiam nad jedną rzeczą. I to jest bardzo, no, dla wielu taki wielki znak zapytania. Zostaliśmy pozostawieni własnemu sumieniu, a przecież mamy bardzo jasny przekaz świętego Pawła, który mówi, że należy słuchać bardziej Boga, aniżeli ludzi. I jeszcze jest bardzo ważny przekaz, o którym się nawet słyszałam niedawno. Jest taki zapis, że jeżeli cokolwiek ma tylko pozór zła,
tak,
to należy to bez zastanowienia odrzucić i tego nie przyjmować.
Tak.
I dlatego to są dwa bardzo silne, mocne i uważam, że święte stwierdzenia. I mówię o tym, dlatego że jest wielu takich małżonków i wiele takich rodzin, nie tylko małżonkowie, ale też i również rodzice będący w małżeństwie kłócą się z dziećmi, bo dzieci mają swoje racje, rodzice mają swoją rację. Rodziny się naprawdę kłócą się.
Pani Anno, chodzi pani o to, że różnica zdań dotyczy kwestii obostrzeń, czy podporządkowania się im, czy nie, takich rzeczy, tak?
Różnica zdań chodzi o to, o pozostawienie we własnym sumieniu, podjęcie decyzji, czy należy szczepionkę przyjąć, czy należy jej nie przyjąć, podjęcie decyzji, czy należy szczepionkę przyjąć, czy należy jej nie przyjmować.
Na przykład,
nie,
dobrze.
Chodzi, o to chodzi.
Dobra, i rozumiemy, bo nam czas się kończy. Dziękujemy, tak, pani Joanno. Siostro?
Ja bym zasugerowała coś innego. Zamiast się kłócić, dlaczego nie chcieć zrozumieć, dlaczego te, a nie inne argumenty są takie ważne dla mojego współmałżonka, mojej współmałżonki, dla rodziców i dla dzieci. Moi drodzy, ja mam wrażenie, że my czasami, aby utrzymać naszą rację, poświęcamy dobre relacje. Nasze racje nie są obiektywną prawdą. I dlatego to jest takie ważne, żeby umieć wypowiedzieć naszą opinię, nasze zdanie, ale też szczerze i głęboko zasłuchać się w to, co ma mi do powiedzenia druga strona. I uważam, że gdybyśmy siebie z większą uważnością słuchali i z większym szacunkiem do siebie wychodzili, mielibyśmy o wiele mniej kłótni i nieporozumień. Dlaczego my często podnosimy głos i krzyczymy? Bo chcemy, żeby ktoś nas wreszcie wysłuchał. Nie zawsze to jest kwestia złości i wściekłości na drugiego. Tylko jak gdyby pragniemy mu powiedzieć, no zauważ, że ja też mam w tym domu coś do powiedzenia. I może warto wreszcie usiąść i powiedzieć, to powiedz mi, co jest dla ciebie ważne, dlaczego tak myślisz, czego się obawiasz, albo dlaczego nie podzielasz mojego zdania, jakie widzisz w tym zagrożenie. Chcieć zrozumieć. I myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie w tym czasie, usłyszeć drugiego i troszeczkę postawić się też w jego perspektywie. Nawet jeżeli tego nie podzielam, ale starać się zrozumieć. Od tego zaczyna się szacunek, od tego zaczyna się wolność i Pan Bóg też nas tak traktuje.
Po co Bogu ciało, siostro? Raz jeszcze.
Bogu potrzebne jest ciało po to, żeby pokazać nam, kim On jest, bo Jezus po to stał się człowiekiem, aby objawić nam miłość Ojca, aby Bóg sam o sobie mógł opowiedzieć już bez pośrednictwa tylko samych ludzi, bo my to możemy zniekształcić w jakiś sposób, a Jezus, który mówi, że jest jedynym, który zna Ojca, przyszedł do nas, aby nam Go objawić, ale jednocześnie Jezus przyjął ciało, aby pokazać nam, kim jest człowiek w oczach Boga. Jezus Chrystus, Bóg człowiek, staje się tym najpiękniejszym zwierciadłem czułości Ojca, ale też czułości, jaka jest ukryta, prawdy, piękna, dobra, jakie są ukryte w naszym ludzkim człowieczeństwie i to, kim Bóg nas sobie wymarzył i kim możemy się stawać, kiedy będziemy przyjmować Jego wolę, Jego miłość, Jego prawdę o osobie ludzkiej. Więc dany jest nam ten czas Bożego Narodzenia właśnie po to, abyśmy mogli pogłębić naszą refleksję. Dlatego jak Bóg bardzo chce być blisko każdego z nas,
ale też jak bardzo pragnie, abyśmy tą miłością, którą czerpiemy od Niego, nawzajem się obdarzali. Jak ważna i jak cenna jest rodzina, ponieważ przyszedł w ludzkiej rodzinie. Jak ważna jest miłość małżonków, bo Jezus potrzebował i miłości matki, i miłości ojca. I był im poddany przez cały czas, kiedy rozwijał się w Nazarecie. Niech więc te krótkie refleksje, krótkie inspiracje będą dla każdego z nas taką pomocą w osobistych naszych refleksjach, w przeżywaniu tego czasu, który trwa jeszcze do 10 stycznia. Czas, który został nam podarowany przez liturgię Kościoła, czas Bożego Narodzenia.
Dziękuję. Siostra Anna Maria Pudełko jest naszym gościem, siostra jest apostolinką. Dziękuję siostrze za wspaniałą audycję. Myślę, że jeszcze siostra nieraz będzie gościła w naszej audycji. Ile możemy się nauczyć od drugiego człowieka, jeżeli jesteśmy otwarci i chcemy przyjąć, nie tylko krytykować. Coś wspaniałego. Dziękuję, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony. Dziękuję panu Piotrowi za realizację audycji i zapraszam na kolejną za tydzień. Teraz telefon to tylko już do modlitwy kompletą, a żeby tak tą naszą audycję, tą refleksję po co Bogu ciało, żeby to tak jakoś głębiej przeżyć, poproszę jeszcze o głos siostry.
Pragniemy tą naszą dzisiejszą wieczorną refleksję zakończyć modlitwą. I moi drodzy bracia i siostry w wierze, zapraszam was do uwielbienia Boga za dar Jego narodzenia. Zapraszam was, abyśmy uwielbili Boga w naszej osobie, dziękując Mu za to, że mogliśmy się narodzić, że mamy duszę i ciało, że poprzez naszą duszę i nasze ciało możemy kochać innych, obdarzać innych miłością, ale też tą miłość od nich przyjmować. Niech w każdym geście naszej miłości Bóg będzie uwielbiony. Powierzamy Ci, Panie, także tych wszystkich, którzy nie szanują godności i wartości ludzkiego ciała, nie szanują samych siebie, nie szanują miłości, nie szanują drugiego człowieka. Prosimy Cię o łaskę odkrycia piękna ich człowieczeństwa, piękna ich kobiecości i męskości, aby mogli odkryć, jak bardzo przez Ciebie zostali obdarowani, jak bardzo wierzysz w nich i przez tą wiarę otwierać się na miłość. Powierzamy Ci tych wszystkich, którzy tym darem żyją, którzy go pielęgnują, dla których miłość wierna, małżeńska, rodzicielska, miłość duszpasterska, kapłańska, miłość konsekrowana, każda forma miłości, która pochodzi od Ciebie, który jedynego Boga jest wartością i której są wierni. Niech Twoja miłość w nich będzie uwielbiona, niech będzie umocniona, niech będzie błogosławiona. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na nasze osoby, na nasze rodziny, na nasze miasta, na naszą ojczyznę, na cały świat. Niech Twoja czułość rozpromieni nasze serca i niech Twój pokój obficie się w nich rozlewa na Twoją chwałę i pokój ludziom. Amen.